Dom wydawniczy Rebis prezentuje Harper Lee, Zabić Drozda. Przełożył Maciej Szymański. Czyta Joanna Koroniewska. Dla pana Lee i Alice przez wzgląd na miłość i sympatię. Prawnicy, jak sądzę, też byli kiedyś dziećmi. Charles Lamb. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Mój brat Jem, gdy miał prawie 13 lat, paskudnie złamał sobie rękę w łokciu. Gdy wyzdrowiał i przestał się lękać, że już nigdy nie będzie mógł grać w futbol, rzadko wracał myślą do tej kontuzji. Jego lewe ramię było nieznacznie krótsze od prawego. Gdy stał albo chodził, jego dłoń wisiała prostopadle do ciała, z kciukiem równoległym do uda. Nie przejmował się tym jednak, skoro mógł podawać i wykopywać piłkę. Gdy minęło wystarczająco wiele lat, abyśmy się nauczyli spoglądać wstecz, rozmawialiśmy czasem o wydarzeniach, które doprowadziły do jego wypadku. Ja twierdzę, że zaczęli i Wellowie, ale Jem, 4 lata starszy ode mnie, powiedział, że zaczęło się znacznie wcześniej. Podobno tego lata, gdy przyjechał do nas Deal i podsunął nam pomysł na to, jak wywabić Bu Radleya. Odrzekłam mu, że jeśli koniecznie chce spojrzeć na sprawę szerzej, to powinien zacząć od Andrew Jacksona. Bo gdyby generał Jackson nie pognał krików wzdłuż rzeki, Simon Finch nigdy nie powiosłowałby tak daleko wodami Alabamy, a gdyby tego nie zrobił, co by było z nami? Byliśmy za duzi na to, by rozstrzygać spory za pomocą pięści, więc zapytaliśmy Atticusa. Ojciec powiedział, że oboje mamy rację. Niektórzy członkowie naszej rodziny południowców wstydzili się tego, że brak w naszym drzewie genealogicznym uczestników bitwy pod Hastings, po którejkolwiek ze stron. Mieliśmy tylko Simona Fincha, aptekarza myśliwego z Cornwalli, którego pobożność ustępowała jedynie skąpstwu. W Anglii zirytowały go prześladowania ludzi, którzy sami siebie nazywali metodystami, ze strony ich bardziej liberalnych braci. Zirytowały tak bardzo, że Simon, który także nazywał siebie metodystą, wybrał się za Atlantyk, do Filadelfii, a potem na Jamajkę, następnie do Mobile i jeszcze do St. Stephen's. Pamiętając o napomnieniach Johna Wesleya na temat używania nazbyt licznych słów w transakcjach kupna i sprzedaży, Simon wzbogacił się handlując lekami, lecz nie zaznał szczęścia, gdyż kusiło go to, co jak wiedział, nie służy chwale pana. Na przykład złota biżuteria i kosztowne stroje. Dlatego też Simon, zapomniawszy przestróg swego nauczyciela na temat posiadania ludzkiego inwentarza, zakupił 3 niewolników i z ich pomocą założył farmę nad brzegiem Alabama River, mniej więcej 60 kilometrów powyżej St. Stephen's. Powrócił do miasta tylko raz, by znaleźć sobie żonę, która urodziła mu wiele córek. Dożył sędziwego wieku i umarł bogaty. Zwyczaj w rodzinie był taki, że mężczyźni pozostawali na farmie Simona Finch's Landing i żyli z uprawy bawełny. Gospodarstwo było samowystarczalne. Skromne w porównaniu z okolicznymi imperiami Landing produkowało wszystko, co potrzebne do życia. Prócz lodu, mąki pszennej, którą dostarczano statkami z Mobile. Simon zapewne z bezsilną wściekłością potraktowałby niepokoje między północą a południem, gdyż za ich sprawą jego przodkowie stracili wszystko prócz ziemi. Tradycja utrzymywania się z jej płodów przetrwała jeszcze bez szwanku aż do 20. stulecia, kiedy to mój ojciec Atticus Finch pojechał do Montgomery zgłębiać prawo, jego brat zaś do Bostonu na studia medyczne. Ich siostra Aleksandra pozostała w Landing. Wyszła za mąż za małomównego osobnika, który większość czasu spędzał w hamaku nad rzeką, rozmyślając głównie o tym, jak wiele ryb złapało się już na haczyki. Gdy mój ojciec został przyjęty do palestry, powrócił do Maycomb i otworzył praktykę. Miejscowość ta położona może 30 kilometrów na wschód od Finch's Landing jest stolicą hrabstwa Maycomb. W jego pokoju w gmachu sądu nie było wielu sprzętów poza wieszakiem na kapelusze, spluwaczką, szachownicą i nieskazitelnie czystym egzemplarzem kodeksu Alabamy. Jego 2 pierwsi klienci byli ostatnimi osobami, które powieszono w więzieniu hrabstwa Maycomb. Atticus namawiał, by skorzystali z łaskawości stanowego prawa i przyznali się do morderstwa 2. stopnia, co pozwoliłoby im ocalić życie – ale miał do czynienia z Haverfordami, a to nazwisko było w hrabstwie Maycomb synonimem osła. Tak się złożyło, że Haverfordowie uśmiercili najlepszego kowala w mieście podczas sprzeczki, której przyczyną było rzekome zawłaszczenie klaczy. byli na tyle nierozsądni, że uczynili to w obecności trzech świadków, a następnie utrzymywali, iż najlepszą linią obrony na taką okazję jest twierdzenie „należało się mu, sukinsynowi”. Trwali też uparcie przy tym, że nie są winni morderstwa pierwszego stopnia i dlatego Atticus niewiele mógł zrobić dla swoich klientów, poza tym, że towarzyszył im w zejściu z tego świata. I chyba właśnie to zdarzenie zapoczątkowało głęboką niechęć mojego ojca do praktykowania prawa karnego. W ciągu pierwszych 5 lat życia w Maycomb Atticus praktykował w zasadzie głównie ekonomię, a następnie przez kilka lat inwestował swe zarobki w edukację brata. John Hale Finch był 10 lat młodszy od mojego ojca. Studia medyczne wybrał w czasach, gdy nie opłacała się uprawa bawełny. Lecz kiedy już wujek Jack stanął na nogi, Atticus zaczął osiągać przyzwoity dochód ze swojej praktyki. Lubił Maycomb, urodził się i wychowywał w tym hrabstwie, znał tutejszych ludzi, oni znali jego, a dzięki przedsiębiorczości Simona Fincha był też spokrewniony z niemal każdą rodziną w mieście. Maycomb było stare, ale gdy ja je poznawałam, było już nie tylko stare, ale i zmęczone. W deszczowe dni ulice zamieniały się w rdzawe strugi błota, chodniki porastały trawą, a budynek sądu przy głównym placu zapadał się w sobie. Mam wrażenie, że było wtedy goręcej. Czarny kundel cierpiał w letnie dni. Kościste muły zaprzężone do dwukółek oganiały się od much w nieprzynoszącym chłodu cieniu dębów rosnących na placu. Sztywne kołnierzyki panów miękły już o 9 rano. Panie, które brały kąpiel przed południem i po popołudniowej drzemce, o zmroku przypominały już rozmiękłe ciastka z lukrem z potu i wonnego talku. Ludzie poruszali się wolno. Niespiesznie przemierzali plac, powłócząc nogami, zaglądali do otaczających go sklepów i wcale nie liczyli się z czasem. Doba miała 24 godziny, ale wydawała się dłuższa. Pośpiech nie istniał, bo nie było dokąd się spieszyć. Nie było nic do kupienia i brakowało pieniędzy, by cokolwiek kupić. Nie było też niczego ciekawego do oglądania poza granicami hrabstwa Maycomb. A jednak dla niektórych był to czas nieokreślonego optymizmu. Hrabstwo Maycomb dowiedziało się niedawno, że nie musi się bać niczego prócz samego strachu. Mieszkaliśmy przy głównej ulicy dzielnicy willowej. Atticus, Jem i ja, no i nasza kucharka Kalpurnia. Z ojca byliśmy zadowoleni. Bawił się z nami, czytał nam i traktował nas z uprzejmą bezstronnością. Z Kalpurnią było zgoła inaczej. Chuda i koścista. Miała krótki wzrok i wiecznie mrużyła oczy. Jej dłoń była szeroka jak listwa od łóżka i 2 razy twardsza. Wiecznie wyganiała mnie z kuchni, za każdym razem pytając, dlaczego nie jestem taka grzeczna jak Jem. Choć dobrze wiedziała, że on jest starszy, zawsze też wołała mnie do domu, kiedy wcale nie byłam na to gotowa. Toczyłyśmy epickie, ale i jednostronne bitwy. Kalpurnia nieodmiennie wygrywała, głównie dlatego, że Atticus brał jej stronę. Była z nami, odkąd urodził się Jem i odkąd sięgałam pamięcią, wyczuwałam jej przytłaczającą obecność. Nasza matka umarła, gdy miałam 2 lata. Nie odczułam więc jej odejścia. Była z Grahamów z Montgomery. Atticus poznał ją, gdy po raz pierwszy wybrano go do stanowego zgromadzenia. Był już mężczyzną w średnim wieku, 15 lat starszym od niej. Jem był owocem pierwszego roku ich małżeństwa. 4 lata później ja przyszłam na świat, a 2 lata po tym nasza matka umarła nagle na zawał. Podobno to rodzinna przypadłość Grahamów. Nie tęskniłam za nią, ale mam wrażenie, że Jem tak. Pamiętał ją wyraźnie i czasem w samym środku gry wzdychał przeciągle i odchodził, by bawić się samotnie za garażem. Wiedziałam, że gdy jest w takim nastroju, lepiej go nie nagabywać. Gdy miałam prawie 6 lat, a Jem prawie 10, granice naszego letniego terytorium w zasięgu głosu Kalpurii wyznaczały dom pani Henry Lafayette Dubose, stojący zaledwie 2 posesje na północ od naszego oraz dom Radleyów o 3 posesje na południe. Nigdy nas nie kusiło, by je przekraczać. Mieszkańcem domu Radleyów była nieznana istota, a sam jej opis wystarczał, byśmy całymi dniami byli anielsko grzeczni. Pani Dubose była zaś istną diablicą. Właśnie tamtego lata przyjechał do nas Deal. Raz wczesnym rankiem, gdy zaczynaliśmy zabawę na podwórzu, usłyszeliśmy z Jemem jakiś dźwięk dobiegający z okolic grządki jarmużu w ogrodzie naszej sąsiadki, panny Rachel Haverford. podeszliśmy do drucianej siatki, żeby sprawdzić, czy to nie szczeniak. Rat terierka panny Rachel spodziewała się młodych, a tymczasem zobaczyliśmy, że ktoś tam siedzi i patrzy w naszą stronę. W tej pozycji nie był wiele wyższy od kapuścianych liści. Spoglądaliśmy na niego, aż powiedział. Hej, hej, odparł przyjaźnie Jem. Nazywam się Charles Baker Harris, rzekł nieznajomy. Umiem czytać. Co z tego? Spytałam. Pomyślałem, że to was zainteresuje, bo jeśli macie coś, co trzeba by przeczytać, to mogę to zrobić. Ile masz lat? Spytał Jem. 4,5? Prawie 7. No to nic dziwnego, odparł Jem kciukiem wskazując na mnie. Ta mała scout czyta od urodzenia, a jeszcze nie chodzi do szkoły. A ty nie za duży jesteś, jak na prawie 7? Jestem mały, ale stary. Jem odgarnął włosy, by przyjrzeć mu się lepiej. Może byś tu przelazł, Charlesie Bakerze Harrisie, zagadnął go po chwili. Boże, ale cię nazwali? Nie śmieszniej niż ciebie. Ciocia Rachel mówi, że nazywasz się Jeremy Atticus Finch. Jem spojrzał na niego spod łba. Do mnie to pasuje, bo jestem duży, skwitował, a ty jesteś krótszy od własnego nazwiska. Mówią na mnie Deal, odrzekł mu Deal, z trudem przeciskając się pod siatką. Lepiej górą niż dołem, doradziłam. Skąd jesteś? Deal pochodził z Meridian w Mississippi, spędzał lato u cioci Rachel i od tej pory miał pojawiać się w Maycomb co roku o tej porze. Jego rodzina pochodziła z naszego hrabstwa. Matka Deala, która pracowała u fotografa w Meridian, wystawiła jego zdjęcie w konkursie Piękne Dziecko i wygrała $5. Oddała nagrodę Dealowi, a on wydał wszystko, by 20 razy pójść do kina. Tu nie puszczają porządnych filmów, tylko czasem o Jezusie w gmachu sądu, powiedział Jem. Widziałeś coś ciekawego? Deal widział Drakulę. To wystarczyło, by Jem zaczął spoglądać na niego z namiastką szacunku. Opowiedz nam, rozkazał. Deal był osobliwy. Nosił niebieskie lniane szorty przypięte do koszulki. Jego białe jak śnieg włosy przylegały do głowy jak kaczy puch. Choć rok młodsza, byłam odeń wyższa. Gdy snuł swą opowieść, jego błękitne oczy na przemian zapalały się i ciemniały, a jego śmiech był nagły i pełen radości. Odruchowo pociągał wciąż za kosmyk włosów, sterczący mu nad czołem. Gdy Deal starł już Drakulę na proch, a Jem orzekł, że film musi być lepszy od książki, spytałam Deala, gdzie jest jego ojciec. Nawet o nim nie wspomniałeś. Nie mam ojca. Umarł? Nie. Skoro nie umarł, to musisz go mieć, tak czy nie? Deal się zarumienił, a Jem kazał mi milczeć, co niechybnie oznaczało, że Deal został przezeń dostatecznie sprawdzony i zaakceptowany. Resztę lata spędziliśmy na uprawianiu typowych przyjemności, to jest przebudowując domek usytuowany w konarach wielkich miodli, które rosły na naszym podwórzu, awanturując się i przerabiając listę dramatów podwórkowych opartych na dziełach Oliwiera Optika, Wiktora Appletona i Edgara Rice'a Burroughsa. Dobrze, że był z nami Deal. Odgrywał w tych inscenizacjach role, które dawniej należały do mnie. Był małpą w Tarzanie, panem Crabtree w The Rover Boys czy panem Damonem w Tomie Swiftie. Stał się naszym kieszonkowym Merlinem z głową pełną ekscentrycznych pomysłów, dziwacznych tęsknot i osobliwych upodobań. Jednakże pod koniec sierpnia nasz repertuar stracił na atrakcyjności od nadmiaru przedstawień i właśnie wtedy Deal podsunął nam pomysł wywabienia Bu Radleya. Domostwo Radleyów fascynowało Deala. Mimo naszych wyjaśnień i ostrzeżeń przyciągało go jak księżyc wodę, choć jedynie do narożnej latarni w bezpiecznej odległości od bramy posesji. Stawał przy niej, obejmował ramionami gruby słup i patrzył w zamyśleniu. Posesja Radleyów wcinała się ostrym zakrętem za nasz dom. Idąc na południe, dochodziło się do ganku. Chodnik skręcał tam i biegł dalej wzdłuż podwórka. Dom był niewysoki i niegdyś biały. Miał rozległy ganek i zielone okiennice, ale całość dawno już pociemniała, dostosowując się do szarości otoczenia. Zbutwiały od deszczu gąd zwieszał się nisko nad werandą. Rozłożyste dęby nie dopuszczały do niej słońca. Chwiejne resztki ogrodzenia strzegły nigdy niezamiatanego podwórka przed domem, bujnie porośniętego dzikimi trawami i tytoniem. W domu rezydował zaś złowrogi duch. Ludzie mówili, że naprawdę istnieje, ale my z Jemem nigdy go nie widzieliśmy. Mówili też, że wychodzi nocą, gdy księżyc stoi nisko, żeby zaglądać ludziom w okna. Gdy komuś podmarzały azalie, mówili, że to jego oddech je zmroził. Wszystkie drobne przestępstwa w Maycomb były jego sprawką. Pewnego razu seria ponurych nocnych wydarzeń rzuciła na miasto cień strachu. Ktoś okaleczał kurczaki i zwierzęta domowe mieszkańców Maycomb. I choć sprawcą był szalony Eddie, który potem utopił się w wirze Berkera, ludzie wciąż spoglądali podejrzliwie na dom Radleyów, nie chcąc wyzbyć się pierwotnych podejrzeń. Żaden murzyn nie przeszedłby nocą obok tej posesji, chyba że drugą stroną ulicy, pogwizdując dla kurażu. Teren szkoły sąsiadował z zapleczem posesji Radleyów. Orzeszniki rosnące na podwórzu gubiły owoce nad naszym boiskiem, ale dzieci nawet ich nie dotykały. Orzechy Radleyów zabijają. Piłka bejsbolowa, która wpadła na ich podwórze, była stracona i nikt tego nie kwestionował. Ponura historia tego domu zaczęła się wiele lat przed tym, nim Jem i ja przyszliśmy na świat. Radleyowie, choć mile widziani w całym mieście, woleli trzymać się na uboczu, co było wykroczeniem w Maycomb niewybaczalnym. Nie chodzili do kościoła, a była to podstawowa rozrywka mieszkańców naszego miasta. Tylko oddawali cześć Bogu we własnym domu. Pani Radley rzadko, jeśli w ogóle, wybierała się na drugą stronę ulicy, by wypić przedpołudniową kawę z sąsiadkami. Nigdy natomiast nie wstąpiła do kółka misyjnego. Każdego dnia o 11:30 maszerowała do centrum i wracała do domu już o 12:00, niosąc czasem papierową torbę, w której zdaniem obserwatorów z sąsiedztwa znajdowały się codzienne zakupy. Do dziś nie wiem, z czego żył stary pan Radley. Jem mówił, że kupował bawełnę. To takie eufemistyczne określenie próżniactwa. Tak czy owak, państwo Radley i ich dwaj synowie mieszkali w Maycomb od niepamiętnych czasów. Okiennice i drzwi ich domu były w niedzielę zamknięte. To kolejne odstępstwo od obyczajów panujących w naszym mieście, bo zamknięte drzwi oznaczać mogły jedynie chorobę lub fatalną pogodę. Niedziela była dniem oficjalnych wizyt popołudniowych. Panie wkładały gorsety, panowie płaszcze, a dzieci buty. Lecz sąsiedzi nie wspinali się nigdy w niedzielne popołudnie po schodkach do domu Radleyów, by zawołać hej. Nie było w nim drzwi z moskitierą. Pytałam nawet Atikusa, czy dawniej były i dowiedziałam się, że tak, ale zanim się urodziłam. Wedle miejscowej legendy, gdy młodszy z Radleyów był nastolatkiem, poznał paru Cunninghamów z Old Sarum, potomków licznego i dziwacznego plemienia z północnej części hrabstwa. Wraz z nimi stworzył coś, co najbardziej przypominało gang ze wszystkich grup, jakie kiedykolwiek widziano w Maycomb. Niewiele zdziałali, ale wystarczyło, by dyskutowano o nich w mieście i publicznie wygłaszano ostrzeżenia z trzech mównic. Kręcili się w okolicy zakładu fryzjerskiego. W niedzielę jeździli autobusem do kina w Abbotsville, bywali na tańcach w znanej w całym hrabstwie nadrzecznej szulerni Drew Drop Inn and Fishing Camp i wreszcie eksperymentowali z nielegalną whisky. Nikt w całym Maycomb nie miał dość tupetu, by powiedzieć panu Radleyowi, że jego syn wpadł w złe towarzystwo. Pewnego wieczoru, w przypływie młodzieńczej fantazji, chłopcy postanowili zabawić się jazdą pożyczonym gruchotem, tyłem wokół placu. Nie dali się przy tym aresztować sędziwemu woźnemu panu Connerowi, a na dodatek zamknęli go w wychodku przy budynku sądu. W mieście postanowiono więc, że trzeba działać. Pan Conner powiedział, że rozpoznał wszystkich sprawców. Uparł się, że nie popuści żadnemu z nich. I tak oto chłopcy stanęli przed sądem opiekuńczym, oskarżeni o zakłócanie porządku, napaść i uszkodzenie ciała oraz używanie obraźliwego i wulgarnego języka w obecności kobiety. Sędzia zapytał, dlaczego pan Conner dołączył ten ostatni zarzut? Pan Conner odpowiedział mu na to, że sprawcy przeklinali tak głośno, iż bez wątpienia słyszała ich każda dama w Maycomb. Sędzia zadecydował, że chłopcy trafią do szkoły technicznej, do której niekiedy wysyłano młodzież tylko po to, by zapewnić jej wyżywienie i przyzwoity dach nad głową. Nie było to żadne więzienie i żadna ujma na honorze. Pan Radley był jednak innego zdania. Przekonał sędziego, że dopilnuje, by Arthur nie sprawiał więcej kłopotów, jeśli tylko zostanie uwolniony. Sędzia z zadowoleniem przystał na taką propozycję, ponieważ wiedział, że może polegać na słowie pana Radleya. Pozostali chłopcy trafili do szkoły technicznej i uzyskali najlepsze wykształcenie średnie, jakie można było zdobyć w całym stanie. Jeden z nich trafił nawet na Politechnikę w Auburn. Drzwi domu Radleyów były zaś teraz zamknięte, nie tylko w dni powszednie, ale i w niedzielę, a przez kolejnych 15 lat Artura nikt już nie zobaczył. W końcu jednak nadszedł dzień, który Jem ledwie pamiętał. Dzień, w którym nie on sam, ale kilka innych osób usłyszało i zobaczyło Bu Radleya. Powiedział mi, że Atticus nigdy nie mówił wiele na temat Radleyów. Gdy Jem zadawał pytanie, ojciec zwykle kazał mu zająć się własnymi sprawami i zostawić Radleyów w spokoju, do którego mieli prawo. Kiedy jednak to się stało, według Jema, Atticus pokręcił głową, pomrukując. I dlatego większość informacji Jem zasłyszał od panny Stephanie Crawford, miejscowej plotkarki, która ponoć wiedziała o wszystkim. Według niej Bu siedział w salonie i wycinał artykuł z The Maycomb Tribune, by wkleić go do albumu. Jego ojciec wszedł do pokoju, a gdy przechodził obok, Bu wbił nożyczki w jego nogę, wyciągnął, wytarł o spodnie i powrócił do przerwanego zajęcia. Pani Radley wybiegła na ulicę, wrzeszcząc, że Artur ich wszystkich pozabija, ale gdy na miejscu pojawił się szeryf, Bu wciąż siedział grzecznie w salonie, tnąc Tribune. Miał wtedy 33 lata. Według panny Stephanie, pan Radley powiedział, że żaden Radley nie trafi nigdy do zakładu opiekuńczego, gdy zasugerowano mu, że sezon spędzony w Tulakusie dobrze by zrobił biednemu Bu. Bu jednak nie był szalony, tylko od czasu do czasu bardzo nerwowy. Pan Radley zgodził się, że należy na jakiś czas zamknąć syna, lecz nalegał, by nie przedstawiano mu żadnych zarzutów. Bu przecież nie był przestępcą. Szeryf nie miał sumienia umieścić go w więzieniu razem z murzynami, ostatecznie więc zamknięto Bu w piwnicy gmachu sądu. W umyśle Jema powrót Bu do domu był wspomnieniem dość mglistym. Według panny Stephanie Crawford niektórzy członkowie rady poinformowali pana Radleya, że jeśli Bu posiedzi jeszcze trochę w zapleśniałej piwnicy, może umrzeć. Poza tym nie mógł przecież żyć w nieskończoność na koszt hrabstwa. Nikt nie wiedział, jaką formę zastraszania wybrał pan Radley, żeby utrzymać Bu z dala od ludzkich spojrzeń, ale Jem przypuszczał, że większość czasu Bu spędzał przykuty łańcuchem do łóżka. Jego ojciec jednak był innego zdania. Twierdził, że istnieją inne sposoby na zamienienie człowieka w ducha. Mam w pamięci obraz pani Radley, raz na jakiś czas otwierającej frontowe drzwi, by wyjść na skraj ganka i podlać kanny. Pamiętam też, że oboje z Jemem widywaliśmy każdego dnia pana Radleya, gdy wychodził do miasta i wracał. Był chudym, kanciastym mężczyzną, o oczach tak bezbarwnych, że nawet nie odbijały światła. Miał wydatne kości policzkowe i szerokie usta, przy czym górna warga była wąska, a dolna znacznie pełniejsza. Panna Stephanie Crawford mówiła, że sztywno trzymał się Słowa Bożego, które było dlań jedynym prawem, a my jej wierzyliśmy, bo istotnie pan Radley kroczył sztywno, jakby połknął tyczkę. Nigdy się do nas nie odzywał. Gdy nas mijał, patrząc w ziemię, mówiliśmy: dzień dobry panu, a on tylko kaszlał w odpowiedzi. Jego starszy syn mieszkał w Pensacoli. Przyjeżdżał do Maycomb na Boże Narodzenie i był jedyną z bardzo niewielu osób, które kiedykolwiek przychodziły i wychodziły z tego domu. Ludzie mawiali, że odkąd pan Radley zabrał Artura z piwniczego aresztu, dom umarł. A przecież nadszedł dzień, gdy Atticus powiedział, że nas utłucze, jeżeli będziemy hałasować na podwórku, i przykazał Kalpurni, by pod jego nieobecność zastąpiła go w tym dziele. Jeśli tylko wydamy z siebie jakiś dźwięk. Pan Radley umierał. Nie spieszył się zbytnio. Drewniane kozły zagrodziły drogę, po obu stronach posesji Radleyów na chodnik rzucono słomę, a ruch skierowano w boczną alejkę. Doktor Reynolds parkował przed naszym domem i szedł do Radleyów za każdym razem, gdy został wezwany. Jem i ja całymi dniami chodziliśmy na palcach. Wreszcie kozły zabrano i stojąc na ganku zobaczyliśmy, jak pan Radley rusza w swą ostatnią podróż. Tak odchodzi najpodlejszy człowiek, w jakiego Bóg kiedykolwiek tchnął życie. Wymruczała Kalpurnia, po czym w zadumie splunęła na podwórze. Spojrzeliśmy na nią ze zdziwieniem, rzadko bowiem komentowała sprawy białych. Sąsiedzi przypuszczali, że po zejściu pana Radleya Bu wyjrzy na świat, ale stało się inaczej. Z Pensacoli powrócił starszy brat Artura, by zająć miejsce zmarłego. Różnił się od ojca wyłącznie wiekiem. Jem powiedział, że pan Nathan Radley też zajmuje się kupowaniem bawełny. Pan Nathan jednak odzywał się do nas, gdy mówiliśmy dzień dobry, a czasem nawet widywaliśmy go, jak wracał z miasta z czasopismem w ręku. Im więcej opowiadaliśmy Dealowi o Radleyach, tym więcej chciał wiedzieć. Dłużej sterczał przytulony do narożnej latarni i intensywniej się zastanawiał. Zastanawiam się, co on tam porabia, mruczał. Zdaje się, że właśnie wyjrzał zza drzwi. Wychodzi tylko, kiedy jest całkiem ciemno, wyjaśnił mu Jem. Panna Stephanie Crawford mówiła, że pewnego razu obudziła się w środku nocy i zobaczyła go za oknem. Patrzył prosto na nią. Jego głowa wyglądała jak czaszka. Nie słyszałeś go nigdy w nocy, Dil? Chodzi mniej więcej tak. Jem zaszurał nogami na żużlu. Jak myślisz, dlaczego panna Rachel tak starannie zamyka na noc drzwi? Wiele razy widziałem rano w ogrodzie jego ślady. Jednej nocy słyszałem nawet, jak skrobał w moskitierę na tyłach domu, ale ulotnił się, zanim przyszedł Atticus. Ciekawy, jak on wygląda, zastanawiał się Dil. Jem podał mu rozsądny opis. Sądząc po śladach, Bu miał mniej więcej 2 metry wzrostu. Jadał surowe wiewiórki i koty, jeśli udało mu się je złapać, i dlatego miał plamy krwi na dłoniach, bo ktokolwiek pożarłby surowe mięso, nigdy nie zmyłby z rąk śladów posoki. Na twarzy miał długą bliznę o poszarpanych brzegach. Nieliczne zęby Bu miały być żółte i popsute. Oczy miał wyłupiaste i ślinił się nieustannie. Spróbujmy go wywabić, zaproponował Dil. Chciałbym zobaczyć, jak naprawdę wygląda. Jem powiedział, że jeśli Dil tak bardzo chce zginąć, to wystarczy, że podejdzie do tego domu i zapuka do frontowych drzwi. Nasza pierwsza wyprawa doszła do skutku tylko dlatego, że Dil postawił szarego ducha przeciwko 2 tomom Swiftom na to, że Jem nie zbliży się do domu Radleyów bardziej niż do furtki w ogrodzeniu. A Jem w całym swoim życiu nie odrzucił ani jednego wyzwania. Zastanawiał się nad tym zakładem przez 3 dni. Przypuszczam, że Honor kochał bardziej niż własną głowę, bo Dil przekonał go dość łatwo. Masz stracha, powiedział pierwszego dnia. To nie strach, to respekt, odparł Jem. Następnego dnia Dil rzekł. Tak się boisz, że nawet palucha nie postawisz na ich podwórku. Jem odpowiedział, że wcale nie i że odkąd chodzi do szkoły, codziennie mija posesję Radleyów. Zawsze biegiem, wtrąciłam. Dil załatwił Jema w końcu 3. dnia, powiedziawszy mu, że chłopaki z Meridian na pewno nie są tak lękliwe jak ci z Maycomb, bo takich strachajłów to on jeszcze nigdy nie spotkał. Usłyszawszy to, Jem pomaszerował na róg ulicy, stanął przy słupie latarni i oparł się o niego, wpatrzony w furtkę wiszącą koślawo na zawiasach domowej roboty. Mam nadzieję, Dilu Harrisie, żeś już sobie wbił do głowy, że on nas wszystkich pozabija, rzekł Jem, gdy do niego dołączyliśmy. Nie miej do mnie pretensji, kiedy ci wydłubię oczy. Pamiętaj, że sam zacząłeś. Wciąż się boisz, wymamrotał cierpliwie Dil. Jem zapragnął przekonać go raz na zawsze, że nie boi się absolutnie niczego. Chodzi o to, że nie wymyśliłem jeszcze sposobu, jak go wywabić, żeby nas nie dopadł. W dodatku musiał myśleć o swojej małej siostrzyczce. Gdy to powiedział, zrozumiałam, że się boi. Mała siostrzyczka pomyślała zaraz o tym, jak kiedyś rzuciła wyzwanie, by skoczył z dachu domu. A jeśli się zabije, co będzie z tobą? Spytał ją wtedy, a potem skoczył i wylądował cało. Poczucie odpowiedzialności za siostrę opuściło go i nie wracało aż do chwili, gdy przyszło mu się zmierzyć z wyzwaniem posesji Radleyów. Chcesz zerwać zakład? Zapytał Dil. W takim razie, Dil, takie sprawy trzeba dobrze przemyśleć, przerwał mu Jem. Niech no się zastanowię. To tak, jakbyś chciał wywabić żółwia ze skorupy. A jak to się robi? Spytał Dil. Zapalasz pod nim zapałkę. Powiedziałam Jemowi, że jeśli podpali dom Radleyów, poskarżę na niego Atticusowi. Dill odrzekł, że zapalanie zapałki pod żółwiem to okrucieństwo. Nie okrucieństwo, tylko perswazja. Przecież nie chodzi o to, żeby go rzucić w ogień, warknął Jem. A skąd wiesz, że go to nie boli? Żółwie nic nie czują, głąbie, odparł Jem. A byłeś kiedyś żółwiem? Rany, Dill, daj mi chwilę pomyśleć. Zdaje się, że można nim też pobujać. Jem zastanawiał się tak długo, że Dill wreszcie zdobył się na małe ustępstwo. Nie powiem, że zerwałeś zakład i dam ci szarego ducha, jeśli tylko pójdziesz tam i dotkniesz domu. Jem się rozpromienił. Dotknę domu i to wszystko? Dill skinął głową. Na pewno wszystko, bo nie chcę, żebyś mi wymyślał nie wiadomo co, kiedy tu tylko wrócę. Tak, to wszystko, odparł Dill. On pewnie wyskoczy za tobą, gdy tylko zobaczy cię na podwórzu, a wtedy Scout i ja rzucimy się na niego, przydusimy go do ziemi i wytłumaczymy, że nie chcemy mu zrobić krzywdy. Oddaliliśmy się od narożnej latarni, przeszliśmy na drugą stronę uliczki, przy której znajdował się dom Radleyów i zatrzymaliśmy się u bramy. No dalej, ponaglił Dill. Będziemy tuż za tobą. Idę już, odparł Jem. Nie poganiaj mnie. Podszedł do narożnika posesji, a potem się cofnął, zmarszczył brwi i podrapał po głowie, z uwagą studiując całkiem zwyczajny teren, jakby szukał najlepszej drogi. I wtedy uśmiechnęłam się do niego drwiąco. Mocno pchnął furtkę i popędził do bocznej ściany domu. Klepnął ją otwartą dłonią i zaraz minął nas w dzikim pędzie, nie zastanawiając się nawet, czy rajd zakończył się sukcesem. Dill i ja rzuciliśmy się za nim i dopiero gdy dysząc ciężko zatrzymaliśmy się na naszej bezpiecznej werandzie, obejrzeliśmy się za siebie. Stary dom wyglądał tak samo jak zawsze, zwiędły i z obwisłym dachem, ale po chwili na naszych oczach w jednym z okien poruszyły się żaluzje. Mignięcie, drobny, ledwie zauważalny ruch, a potem wszystko znieruchomiało.